Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z Bożym Słowem, w naszym kolejnym spotkaniu więc z Panem Bogiem, który daje nam się poznać, ale przede wszystkim daje nam doświadczyć swojej obecności właśnie przez Boże Słowo. Dlatego dokumenty Kościoła mówią o tym, że kiedy w czasie mszy świętej jest czytane Boże Słowo, to tak jakby sam Bóg do nas mówił. I to jest bardzo ważna rzecz. Ja przepraszam, że tak do tego ciągle wracam, ale gdzieś to czasami gubimy, że podchodzimy do Pisma Świętego jak do jakiejś takiej zwykłej książki, żeby coś się dowiedzieć, żeby być, nie wiem, mądrzejszy, bardziej oczytany, w tym oblatany, mówiąc nawet prosto, w tym Piśmie Świętym. A to tak naprawdę chodzi nie tyle o to, żebym ja więcej wiedział, ale bardziej rozumiał pewne rzeczy. To tak przy okazji. Ale przede wszystkim chodzi tutaj o to, bym spotkał się z Panem Bogiem, który jest obecny pośród nas w swoim Słowie, tak jak jest obecny pod postacią chleba. Tak samo jest Bóg obecny w swoim Słowie, dlatego też dokumenty mówią o dwóch stołach w czasie mszy świętej, stole Bożego Słowa i stole ciała Jezusa Chrystusa. Ale wracamy do Księgi Liczb, przyglądamy się 14 rozdziałowi, który mówi o buncie Izraelitów. Wszystko zaczęło się od tego, że Izraelici właściwie są już na progu ziemi obiecanej, ziemi Kanaan, i Mojżesz wysyła 12 zwiadowców. Z każdego pokolenia Izraela po jednym zwiadowcy mają pójść do ziemi Kanaan, zobaczyć, jak ona wygląda, przynieść też owoce tej ziemi obiecanej i wracają. I 10 z nich, to przypominam, bo mówię, o tym mówiliśmy już, 10 z nich zaczyna opowiadać o ziemi obiecanej, że tam ten lud, który tam mieszka, Amalekici, Kananejczycy, to potężni, wielcy, wysocy ludzie, że wobec nich oni, Izraelici, są jak szarańcza, chodzi o wielkość, nie o ilość, że nie dadzą rady wejść do tej ziemi obiecanej i właściwie zasiali taką panikę. Jedynie dwóch z tych zwiadowców, Jozue i Kaleb, mówią, że damy radę, Bóg jest z nami. Oni nie mają takiego Boga, jak my mamy. My mamy Boga, który nas wyprowadził z Egiptu, przeprowadził przez pustynię. Mając kogoś takiego, śmiało możemy wchodzić do ziemi obiecanej. Ale tamtych dziesięciu, no rzeczywiście doprowadziło do tego, że zdecydowana większość ludu chce wracać do Egiptu. Nie chce wchodzić do ziemi obiecanej, bo zginiemy, bo nas zabiją, po co wyszliśmy z Egiptu. I rzeczywiście zaczyna się bunt, szemranie przeciwko Mojżeszowi i przeciwko Panu Bogu. I powiedzieliśmy sobie w czasie naszego ostatniego spotkania, że Bóg chce zniszczyć naród i na nowo wyprowadzić naród z Mojżesza. Mojżesz jednak wstawia się za swoim ludem, za ludem Pana Boga, odwołuje się do tego, że Bóg jest miłosierny. Przebacz winę tego ludu według wielkiego Twego miłosierdzia, jak mu przebaczałeś od wyjścia z Egiptu aż dotąd. I Bóg przyjmuje tę modlitwę Mojżesza, mówi wprost, przebaczam według Twojej prośby, ale też mówi o tym, że Izraelici, ci, którzy buntowali się przeciwko Panu Bogu, nie zobaczą kraju, który poprzysiągłem ich ojcom. Nie ujrzy go nikt, kto mną wzgardził. Bardzo ważne słowa. Ci, którzy nie chcieli wejść do ziemi obiecanej, to do niej nie wejdą. Można by powiedzieć, że nie wejdą na własne życzenie, na własną prośbę. Sami nie chcieli wejść, bo się przestraszyli mieszkańców ziemi Kanaan. I właściwie można by tak powiedzieć, że Pan Bóg wysłuchuje. Nie chcieliście wejść, to nie wejdziecie. Znowu, to nie Pan Bóg nie chce ich wprowadzić. Pan Bóg chce. To, co święty Paweł napisał w Nowym Testamencie. Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Tego chce Bóg, aby każdy doświadczył obecności Pana Boga, aby każdy mógł zobaczyć Pana Boga twarzą w twarz. Każdy mógł wejść do tej ziemi obiecanej, którą tak naprawdę jest niebo. Ale ci Izraelici, którzy zbuntowali się przeciwko Panu Bogu, którzy zaczęli szemrać przeciwko Niemu, którzy chcieli wrócić do Egiptu, nie chcieli wejść do ziemi obiecanej, nie wejdą. Nie zobaczą tego kraju, który poprzysiągłem ich ojcom. Nie ujrzy go nikt, kto mną wzgardził. I rzeczywiście Bóg, jak będziemy o tym mówić, słowa dotrzymał. Ale jeszcze słyszymy coś takiego, werset 25, 14 rozdziału Księgi Liczb. Ponieważ Amalekici i Kananejczycy zamieszkują równinę, jutro zawrócicie i pójdziecie przez pustynię w kierunku Morza Czerwonego. Mają więc właściwie zawrócić w stronę Morza Czerwonego. Tak mówi Bóg. Można by powiedzieć, że Kolejny raz Bóg wystawia ich na próbę. Kwestia posłuszeństwa Panu Bogu. I dalej, w werset 26 i kolejny. Pan przemówił do Mojżesza i Aarona. Jak długo jeszcze mam cierpieć tę przewrotną społeczność, która szemrze przeciwko mnie? Dosyć się nasłuchałem narzekania Izraelitów. Powiedz im, na moje życie, wyrocznie Pana, postąpię z wami według tego, co powiedzieliście do mnie. Tę pustynię zalegną trupy was wszystkich, którzy przeciwko mnie szemraliście. Każdego, kto został spisany w wieku od 20 lat wzwyż. Nikt z was nie wejdzie do tego kraju, mimo że przysiągłem, że tam zamieszkacie, z wyjątkiem Kaleba, syna Jefunnego i Jozuego, syna Nuna. Wprowadzę do tego kraju wasze małe dzieci, o których mówiliście, że zostaną wydane na łup wrogów. One poznają ziemię, którą wy wzgardziliście. Wasze zwłoki natomiast legną na tej pustyni. Wasi synowie będą pasterzami na pustyni przez 40 lat, ponosząc skutki waszej zdrady, aż wasze trupy zgniją na pustyni. Zbadaliście kraj w ciągu 40 dni. Teraz każdy dzień zamieni się w rok i będziecie pokutować za wasze winy przez 40 lat. Wtedy poznacie, co znaczy stawić mi opór. Ja Pan to powiedziałem. Tak postąpię z tą niegodziwą zgrają, która sprzysięgła się przeciwko mnie. Na tej pustyni zginą. Tu muszą wymrzeć. Można by powiedzieć, że Izraelici doświadczą tego, czym rzeczywiście jest pustynia. Mówiliśmy to już niejednokrotnie, że pustynia to miejsce śmierci. Nie ma wody, nie ma pokarmu, można szybko się zgubić, bo wszystko wygląda mniej więcej tak samo. Oczywiście słońce, księżyc, no, to pokazuje nam strony świata, ale generalnie można się tam zgubić, można stracić życie. I Izraelici idący przez pustynię doświadczali obecności Pana Boga. Najpierw Bóg ich prowadził. W dzień był obłok, w nocy słup ognia. Bóg daje im wodę, Bóg daje im pokarm, mannę, przepiórki. Doświadczają tego, że na ziemi, na której powinna spotkać ich śmierć, zagłada, zniszczenie, że na tej ziemi nieźle funkcjonują i przez tę ziemię śmierci zbliżają się do ziemi obiecanej, ziemi mlekiem i miodem płynącej. Ale mogą to czynić dzięki Panu Bogu. Kiedy Bóg po tym szemraniu, buncie, zabiera od nich, można by tak powiedzieć, tak obrazowo, swoją łaskę, wtedy umierają. Doświadczają tego, czym rzeczywiście pustynia jest. Jeżeli Bóg cofnie swoją rękę, cofnie swoją życzliwość, swoje błogosławieństwo, spotyka ich śmierć. Ci, którzy wcześniej doświadczyli mocy Pana Boga od wyjścia z Egiptu, przejście przez Morze Czerwone i tak dalej, doświadczyli, co Bóg może. Jak potężna jest jego prawica. Co to znaczy być przedmiotem, może nieładne słowo, ale przedmiotem Bożego błogosławieństwa, Bożej życzliwości. Wtedy są w stanie wyjść z każdej opresji. Nawet kiedy przed sobą mieli morze, za sobą mieli wojska egipskie, Bóg przeprowadził ich. Po ludzku wydawałoby się, nie ma wyjścia. W którą stronę uciekać? Tu morze, tu Egipcjanie, nie da rady. Bóg znajduje wyjście. Ale to Bóg. I idąc przez pustynię, doświadczają mocy Pana Boga, Jego błogosławieństwa, Jego życzliwości. Doświadczają tego, że oni są Jego ludem, On jest ich Bogiem. Ale kiedy Bóg cofa swoje błogosławieństwo, będące konsekwencją ich buntu, ich szemrania, tego, że to oni się odwracają od Pana Boga, wtedy doświadczą tego, czym pustynia rzeczywiście jest, kiedy Bóg weźmie od nich swoje błogosławieństwo. Wtedy ich trupy zalegną na pustyni. Wasze trupy zgniją na pustyni. Dlatego, że Bóg zabiera od nich swoje błogosławieństwo, bo oni od Niego się odwracają. Oni się buntują przeciwko Panu Bogu, szemrzą przeciw Bogu, pomimo tego, że doświadczyli od Niego tyle różnych dobrodziejstw. Doświadczą więc tego, czym rzeczywiście ta pustynia jest. Ale czytamy dalej. Mężczyźni, których Mojżesz wysłał, aby zbadali kraj i którzy po powrocie, podając fałszywe wieści, pobudzili społeczność do szemrania, czyli owych 10, wszyscy, którzy rozpowiadali zatrważające wieści o kraju, pomarli wskutek plagi zesłanej przez Pana. Spośród tych, którzy wyruszyli zbadać kraj, pozostali przy życiu jedynie Jozue, syn Nuna oraz Kaleb, syn Jefunnego. Mojżesz przekazał to wszystkim Izraelitom, a lud bardzo się zasmucił. Nazajutrz powstali o świtaniu i ruszyli na szczyt góry, mówiąc: ruszamy teraz do miejsca, o którym Pan mówił, gdyż uznajemy, że zawiniliśmy. Lecz Mojżesz im oświadczył: czemu przekraczacie rozkaz Pana? To wam się nie powiecie. Nie idźcie, gdyż Pana nie ma z wami. Poniesiecie klęskę z ręki waszych wrogów. Wystąpią przeciwko wam Amalekici i Kananejczycy i polegniecie od ich miecza. Ponieważ wy odwróciliście się od Pana, On też nie będzie z wami. Oni jednak w swoim uporze wyruszyli ku szczytowi góry. Arka przymierza Pana i sam Mojżesz nie opuścili jednak swojego miejsca w obozie. Amalekici natomiast i Kananejczycy, którzy mieszkali na tych górach, wyszli przeciwko nim, pobili ich i ścigali aż do miejscowości Horma. Słowo Horma znaczy dosłownie przekleństwo. Widzimy więc, że pomimo tego, że owych 10 zwiadowców poniosło śmierć, Izraelici nie słuchają Pana Boga. Ci, którzy się zbuntowali, trwają w takim uporze, buncie przeciwko Panu Bogu. I kiedy Bóg przez Mojżesza powiedział do nich, że mają zawrócić, pójść na południe przez pustynię w kierunku Morza Czerwonego, to oni wybierają inną drogę. Nie słuchają Pana Boga. I rzeczywiście Amalekici, jak słyszeliśmy, Kananejczycy, pobili ich. Ale znowu, Pan Bóg tego dla nich nie chciał. Można by pomyśleć, że Pan Bóg zsyła karę. Kara jest konsekwencją uporu człowieka, trwania w grzechu, braku posłuszeństwa wobec Pana Boga. Gdyby ci Izraelici posłuchali tego, co mówił do nich Mojżesz, przeżyliby, ale zaczęli działać na własną rękę. I spotkała ich konsekwencja ich wyboru. Nie Bóg. Bóg im powiedział, co może ich spotkać przez Mojżesza, kiedy nie pójdą za Bożym Słowem. Bóg powiedział przez Mojżesza: nie idźcie, gdyż Pana nie ma z wami. Jak tam pójdziecie, Boga z wami nie będzie, bo nie słuchacie Pana Boga. Jeżeli pójdziecie tam, gdzie Bóg mówi, to doświadczycie Jego mocy. On będzie z wami. Jeżeli pójdziecie gdzie indziej, Boga z wami nie będzie. Nie ostoicie się. I rzeczywiście tak jest. Izraelici, ci, którzy się zbuntowali przeciwko Panu Bogu, po śmierci owych 10 zwiadowców, nie zmienili swego nastawienia. Nie zaczęli słuchać Pana Boga. Ponieśli więc śmierć, dlatego że Pana nie było z nimi. Dlatego że nie słuchali Pana. I to oczywiście jest bardzo ważne także dla nas. Naszym zwycięstwem, naszym życiem jest posłuszeństwo Panu Bogu. Kiedy Pana Boga nie słuchamy, kiedy szukamy swoich rozwiązań, swoich dróg, nie dziwmy się, że spotykają nas różne złe rzeczy. Chociaż z drugiej strony czasami Pan Bóg dopuszcza nawet na tych posłusznych trudne doświadczenia. Kiedy patrzymy na świętych, to wyraźnie widzimy. Ale w tym wszystkim oni trwają przy Panu Bogu, nie buntują się, nie szemrzą przeciwko Panu Bogu, nie szukają swoich rozwiązań. Pan Bóg dał, Pan Bóg zabrał, niech imię Pana będzie pochwalone. Hiob powie: jeżeli dobro przyjęliśmy z ręki Pana Boga, czemu zła przyjąć nie możemy? Zła w sensie jakichś właśnie trudnych wydarzeń, jakiegoś cierpienia i tak dalej. Jeżeli Bóg dopuszcza, to Bóg przeprowadzi. To ta trudność, cierpienie może być ową właśnie pustynią, przez którą trzeba przejść, by dojść do ziemi obiecanej. Ale idąc przez tę pustynię, trzeba być wiernym Panu Bogu, posłusznym Panu Bogu. Nie szemrać przeciwko Niemu, nie buntować się przeciwko Niemu. Choć nie jest to łatwe, ale tak rzeczywiście jest. I więc ta lekcja, którą otrzymali Izraelici na pustyni tuż przed wejściem do ziemi Kanaan, będzie i dla nas pouczeniem, do czego prowadzi sprzeniewierzenie się Panu Bogu, czego prowadzi brak posłuszeństwa Panu Bogu. Na tym kończymy przyglądanie się 14 rozdziałowi Księgi Liczb. W naszym następnym spotkaniu przejdziemy już do rozdziału 15, rozdziału przynajmniej w pierwszej części odnoszącego się do przepisów odnośnie ofiar. Zapraszam, zachęcam więc do zapoznania się z kolejnym fragmentem Księgi Liczb z rozdziałem 15. Szczęść Boże!